Kilka tygodni temu przeglądałem zaplecze naszej kaplicy i w jednym z zakamarków znalazłem coś ciekawego. Znalazłem to. Cegłę. Pomyślałem sobie, co ty tutaj robisz? Powinnaś być wbudowana gdzieś w murze. A ty się plączesz gdzieś tutaj po zakamarkach naszego zaplecza. Wiecie, byłem zaszokowany. Myślałem, że już budowa zakończyła się, posprzątaliśmy, a okazało się, że gdzieś jedna cegła się zachowała. Jest to jedna z ponad 100 tysięcy cegieł, które zostały wbudowane w ten budynek. Nie wiem dokładnie ile, nie robiłem notatek, ale byłem świadkiem, jak były wbudowywane. Drodzy, ta cegła nie została wykonana w żaden inny sposób. Jest taka sama jak pozostałe, które są w tym murze. Została wykonana z tej samej gliny w Mesznej. Cegielnia w Mesznej, już nie działająca obecnie, ale wtedy była to jedna z lepszych cegielni. Mieli dosyć dobrą glinę i byliśmy zadowoleni, bo jak przywozili cegłę, to jak się kupowało tam z tych państwowych cegielni, to jak wysypali, to połowa to był gruz. A oni przywozili wywrotką, otwierali, wysypywali i mówili, więcej niż 20 cegieł nie powinno być pękniętych. I rzeczywiście była dobra cegła. Także możecie bezpiecznie siedzieć tutaj. Naprawdę ten budynek jest solidny. A więc z tej samej cegły ten sam proces technologiczny. Ten sam proces technologiczny. Została również zakupiona przez nas. Zapłaciliśmy za nią. Solidnie naszemu producentowi. I drodzy, te ponad 100 tysięcy wiernie służy już od wielu lat. Tak? Są w ścianach, pracują, służą, a ta jedna jest bezużyteczna. Plącze się po kątach. Gdy tak rozmyślałem, przyszedł mi na myśl fragment Bożego Słowa zapisany w pierwszym liście Piotra, 2:5. Piotr napisał tak. Wy sami, mówi to chrześcijan, jako kamienie, czytaj cegły, żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Piotr używa tutaj bardzo ciekawego obrazu. Obrazu zaczerpniętego ze Starego Testamentu. Z opisu budowy świątyni w Jerozolimie. Jak Salomon budował świątynię w Jerozolimie? Jest kilka fragmentów. Pozwolę sobie zacytować jeden. Jeden, który jest, uważam, szczególny. Pierwsza Królewska, 6:7. Proszę, otwórzcie swoje Biblię. I czytamy tutaj tak. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach. Tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów, ani siekier, ani żadnego narzędzia żelaznego. Niesamowite. Co możemy powiedzieć o tej budowie na podstawie tego fragmentu, który przed chwileczką przeczytaliśmy? Co możemy powiedzieć? Po pierwsze, Salomon budował świątynię metodą projektową. Wiecie, w tamtych czasach były dwie metody budowania. Bardziej prymitywna, czyli ludzie się rozchodzili po okolicy, zbierali kamienie, przynosili ją na plac budowy i potem byli fachowcy, którzy brali te kamienie i jeden układali tak, drugi tak, wpasowywali je, tak jak się puzzle układa i warstwami coraz wyżej. Taka budowla nie była zbyt piękna, prawda? Te kamienie wystawały, były szpary pomiędzy duże i taka budowla nie była zbyt trwała. Łatwo ją było zburzyć. Salomon budował inaczej. Najpierw sporządzono projekt świątyni. Jak ma wyglądać? Jakie ma mieć rozmiary? Wszystko dokładnie rozrysowano i zaplanowano. Następnie zaprojektowano każdy kamień, który został użyty do tej budowy. Osobny rysunek, wymiary, która płaszczyzna musi być dokładnie obrobiona, która gdzie, jak będzie przylegać. Wszystko było dokładnie rozrysowane. Każdy z tych kamieni miał wyznaczone swoje miejsce. To nie było tak, że wiesz co, Józek, wrzuć go tam. Tak? Nie, czegoś takiego nie było. One były ponumerowane. Kiedy znalazły się na placu budowy, było wiadomo, gdzie który ma być. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że w oparciu o tą dokumentację wykonywano te poszczególne elementy, te kamienie. One były bardzo dokładnie, precyzyjnie przygotowane. Kiedy zostały wyprodukowane, dostarczono je na plac budowy i tam nastąpił montaż. Opis wskazuje na wysoką fachowość budowniczych. Przed chwileczką czytaliśmy, że te poszczególne elementy były tak pięknie zaplanowane, zaprojektowane i tak wspaniale wykonane, że nie trzeba było już żadnych narzędzi. Wiecie, czasami coś robimy, tak? I potem się okazuje, że jednak coś nie pasuje. Czasami jak robię, zamawiam płyty na meble, coś tam robiłem, to okazało się, że tu milimetr za dużo, tam za mało i trzeba było coś z tym zrobić, tak? Tutaj wszystko pasowało. Salomon przyszedł i powiedział, po co te siekiery? Na co wam te łomy? To wszystko to jest niepotrzebne. Weźcie tylko rękawice i budujcie, bo wszystko jest tak, jak powinno być. Można by powiedzieć, wow, 3000 lat temu takie podejście do budowy? No tak było. Ten opis stanowi pewien obraz. Stanowi zapowiedź budowy świątyni przyszłości. Świątyni, która miała dopiero powstać. Tej duchowej świątyni, o której mówi Nowy Testament. Ta świątynia ma swój projekt. To nie jest dzieło przypadku. To nie jest coś, co wam mówi, znów się pięciu nawróciło, co z nimi zrobimy? Poszukajcie tam miejsca dla nich. Wszystko jest doskonale zaplanowane. Nie jesteś przypadkiem w tym kościele. Naprawdę Bóg ciebie zaplanował. A więc plan. Świątynia budowana jest z wcześniej przygotowanych elementów, kamieni, żywych kamieni, jak tutaj Piotr pięknie napisał. A więc to znów warto zwrócić uwagę, że to nie odbywa się na placu budowy. To się odbywa w kamieniołomach. Tam Bóg przygotowuje materiał do budowy. Gdzie są te kamieniołomy? W świecie. Każdy z nas był w tych kamieniołomach i Bóg nas wydobył z tego świata. I obrobił, przygotował, aby nas umieścić w kościele. Zrobił to tak doskonale, że nie trzeba nic poprawiać. Jesteśmy doskonale wpasowani w budowlę, którą jest świątynia Boża, Kościół Boży. Każdy wydobyty kamień z kamieniołomu to człowiek, który narodził się na nowo. To jest właśnie ta przemiana, która pozwala nam, że możemy być wbudowani w żywy, święty Kościół. Czy to nie jest piękne? Gdyby Pan Bóg nas pasowywał według wyglądu, albo charakteru, albo jeszcze czegoś innego, byłby problem. Ale to Bóg nas czyni zdolnymi, odpowiednio przygotowanymi do tego, aby nas wbudować. Nie trzeba nic na placu poprawiać. Po Duchu Świętym nie trzeba nic poprawiać. On to robi w sposób perfekcyjny i doskonały. Drodzy, i taka rzecz, myślę, też ważna, że Kościół jest w budowie. Jest ciągle tablica budowlana i tam jest napisane, że Kościół jest w budowie od 2000 lat. To nie jest budowla, która jest zakończona. Każdego dnia, niektórzy mówią, że kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy kamieni, żywych kamieni przybywa w tej budowli. Czy to nie jest cudowne? To musi być potężna budowla. Kiedy tak patrzę z przestrzeni 2000 lat, to już jest potęga. I ty i ja jesteśmy częścią tej wspaniałej budowli. Budowla, kiedy zostanie ukończona, będziemy wiedzieć o tym. Wiecie, jaki będzie sygnał? Pan powróci. Pan powróci. I kiedy Go ujrzymy, będziemy wiedzieć, że budowa została zakończona. Czas budowania Kościoła został zakończony. Drodzy, jest pewna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Kiedy czytamy to Słowo Boże zapisane w liście Piotra, abyśmy się wbudowywali sami jako kamienie, wbudowywali tą żywą budowlę, niektórzy tłumacze mówią, że to my mamy się wbudowywać. W innych tłumaczeniach możemy przeczytać, że jesteśmy wbudowywani. Takie dwa różne podejścia do tego fragmentu Bożego Słowa. I kiedy to czytałem, zadałem sobie pytanie, który jest prawdziwy, który jest właściwy, może nie prawdziwy, tylko bardziej poprawny. O, tak bym to powiedział. Wiecie, pewnych rzeczy nie da się przetłumaczyć dosłownie z jednego języka na drugi. I czasami trzeba szukać jakichś zamienników, które w dużym stopniu odnoszą rzeczywistość, która jest zawarta w tekście, ale nie zawsze da się to do końca. I to jest jedno z takich miejsc, dlatego tłumacze mają z tym problemy. Dlatego jedni to tłumaczą w ten sposób, że my mamy się wbudowywać, a inni tłumaczą, że jesteśmy wbudowywani. Aby to wyjaśnić, musimy się odnieść do nauczania apostoła Pawła. Mówiliśmy o Piotrze i Piotr widzi Kościół jako świątynię, jako budowlę z kamieni. A jak to widzi Paweł? Paweł używa innego obrazu. Paweł używa obrazu człowieka. I czytamy w liście do Rzymian, czytamy tak, w 12 rozdziale, 5 werset. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. W zasadzie moglibyśmy to zmienić i zastosować sposób patrzenia Piotra i moglibyśmy powiedzieć tak. My jesteśmy świątynią, a z osobna jesteśmy żywymi kamieniami jedni dla drugich. I myślę, że sens jest przeniesiony ten sam. W liście do Koryntian, 12 rozdział, Paweł tak napisał. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Drodzy, to jest bardzo ważne stwierdzenie dotyczące ciebie i mnie. Dlaczego? Dlatego, że Paweł tutaj stwierdza bardzo głęboką prawdę, że ty i ja mamy swoje niepowtarzalne miejsce w Kościele. Tak jak Salomon budował świątynię i każdy głaz miał swój numer, miał swoje miejsce w planie budowy, tak ty i ja mamy swoje niepowtarzalne miejsce w Kościele. Kiedy się zgromadzamy, siadamy sobie gdzie chcemy. Niektórzy z nas mają swoje ulubione miejsca. Ja mam takie swoje miejsce i wielu z nas ma. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o duchową budowlę. Ty i ja mamy zaplanowane miejsce. I to jest twoje miejsce, które Bóg zaplanował i przeznaczył dla ciebie. Jeśli tam kogoś nie ma, to ono jest puste. Czyli ta budowla ma jeszcze takie wyrwy. Druga bardzo ważna rzecz. Paweł napisał tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Dosyć trudne, zawiłe Boże Słowo. Ono jakby poprzedza nauczanie na temat darów Ducha Świętego. I Paweł tutaj zachęca nas, abyśmy doszli do właściwego, prawidłowego, zrównoważonego zrozumienia swojego miejsca w Kościele. W jaki sposób możemy dojść? Każdy z nas ma wiarę w sercu. Jakąś wiarę w sercu. I każdy z nas jest przekonywany, prowadzony przez Ducha Świętego, aby usługiwać w Kościele. I dla jednego czymś istotnym i ważnym jest, jak tak obserwuję, jest na przykład gościnność. Jeśli może kogoś z chrześcijan ugościć, to jest dla niego wielkie święto. Inny znów widzi potrzeby. I kiedy widzi, że ktoś cierpi głód, niedostatek, to po prostu obie ręce mu wchodzą do kieszeni, mówi, muszę temu człowiekowi pomóc, nie przejdę obok. Inny zaś jest pobudzany i inspirowany do tego, żeby zauważać ludzi, którzy są zasmuceni, zniechęceni. I bardzo łatwo przychodzi mu, aby podejść, położyć rękę, powiedzieć, bracie, siostro, Bóg cię kocha. On zna twoją sytuację i on na pewno cię nie pozostawi. Taki dar pocieszenia. Może kto inny ma dar, aby kłaść ręce i modlić się z wiarą o uzdrowienie. Mamy całą listę darów Ducha Świętego. Ja nie chciałbym ich zawężać do 9 darów. Jest ich znacznie więcej opisanych w Nowym Testamencie. Biblia mówi, że w Koryncie była pełnia darów. Wiecie, chciałbym tak na jeden dzień tam wpaść i zobaczyć, jak to wyglądało. To musiało być pięknie. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób Chrystus objawia się pośród nas. Między innymi poprzez dary Ducha Świętego. Jeśli one się objawiają, manifestują, jeśli one są pośród nas, wtedy w taki namacalny sposób odczuwamy Jego obecność pośród nas. Kiedy się zamykamy jako Kościół, wtedy pozostaje nam wiara. Tak, Panie, kiedyś przyjdziesz. I w wielu kościołach tak jest. A więc te dwie rzeczy są bardzo ważne. Po pierwsze, że każdy ma swoje miejsce, które Bóg zaplanował. A po drugie, każdy chrześcijanin musi odkryć to miejsce i przez wiarę przyjąć i wejść w to. I dlatego, myślę, jest zamieszanie z tym, że jedni tłumaczą to jako, że jesteśmy wbudowywani, a drudzy tłumaczą to, że mamy się wbudowywać. Bo to jest pewnego rodzaju proces polegający na współpracy mojej z Duchem Świętym. Twojej z Duchem Świętym. Jeśli tej współpracy nie ma, nie ma wbudowywania. To cudowne, że Bóg zaplanował. Ale, tak jak powiedziałem, każdy chrześcijanin powinien zabiegać o to, aby odkryć swoje miejsce, swoje powołanie, swoje obdarowanie. To jest naszą odpowiedzialnością. Powinniśmy o to zabiegać. Biblia mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe. Panie Boże, jak chcesz, to mi daj. Jak mi dasz. Ja myślę, że to jest taki ogień, który mnie pali. Panie Boże, czym mnie obdarowałeś? W jaki sposób mogę usługiwać Kościołowi? Pokaż mi to. Objaw mi to. Pokaż mi, w jaki sposób mogę wejść w tą przestrzeń, aby usługiwać Kościołowi tym, czym mnie obdarowałeś. Aby zająć miejsce, które przeznaczyłeś dla mnie. Ogień pali. I kiedy pali, Duch Święty przychodzi i objawia nam. I drodzy, sprawa najważniejsza, którą chciałbym teraz poruszyć. Drodzy, kiedy patrzymy na mur, Tutaj mamy takie cegły, to jest ozdoba oczywiście, to nie są te właściwe cegły, ale one w jakiś sposób obrazują coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o mur. Kiedy patrzymy na mur, widzimy, że składa się z wielu elementów. Gdybyśmy zdjęli tynki, to byście zauważyli, że tam są tysiące cegieł w takim murze. Ale dana cegła, jedna cegła, którą wybierzesz z tego muru, ma bezpośrednią relację tylko z kilkoma cegłami. Zgodzicie się? Tylko z kilkoma cegłami. Ona nie ma relacji ze wszystkimi. Może jest ile? 6 boków, tak? W cegle. Może właśnie tylko 6 cegieł. Może 5. Może 10. Może 12. Może 15. Nie wiem. Mogą być różne kombinacje, ale jest to naście, nie więcej. I drodzy, kiedy przypatrzymy się tej cegle, zauważymy rzecz niesamowitą, że cegła, na którą patrzymy, jest oparta, spoczywa na innych cegłach. Cegła, na którą patrzymy, widzimy, że na niej spoczywają następne cegły. To coś mnie uczy, coś mi mówi. Tak została zbudowana świątynia w Jerozolimie, tylko nie z cegieł, tylko z kamieni. Były kamienie poniżej, były kamienie powyżej. Były pewnie takie kamienie, które stały na fundamencie. Czego to nas uczy? Drodzy, w kościele potrzebuję cegły, które są pode mną. To są ludzie, którzy są bardziej doświadczeni ode mnie w wierze. Ludzie, którzy przeszli już jakąś drogę chrześcijańską w swoim życiu. Ludzie, którzy się wiele nauczyli. Ludzie, od których mogę się ja wiele nauczyć. Ludzie, u których znajdę pomoc, znajdę zachętę, znajdę mądrość, pocieszenie, bo oni wiedzą. Bo oni już przeszli szmat drogi chrześcijańskiego życia. I ta grupa chrześcijan, braci, sióstr jest bardzo ważna w moim życiu. Wiecie, żyjemy w czasach takiej niezależności. Mówię, poradzę sobie. Ale Bóg zaprojektował Kościół. I jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. A nad nami jest druga warstwa. Co to za warstwa? To są ci chrześcijanie, którzy potrzebują ciebie, potrzebują mnie. Oni może niedawno się nawrócili. Myśli sobie, o, ja dopiero rok chodzę do zboru. Ale nie masz pojęcia, ile możesz wnieść do życia tych, którzy się nawrócili tydzień temu. I oni potrzebują ciebie. Oni chcą z tobą rozmawiać, chcą się z tobą modlić, chcą z tobą czytać Biblię, mają wiele pytań i ty mógłbyś być błogosławieństwem dla nich. Oni są na tobie. I mamy oczywiście też cegły, które są obok nas, które nas otaczają. To są ci bracia i siostry, z którymi wspólnie służymy. Drodzy, nie jesteśmy w stanie mieć relacji ze wszystkimi. Chyba, że zbór ma 20 osób. Ale i to już jest trudno. Dlatego Pan Bóg wymyślił coś niesamowitego. Otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie i czytajcie. Pierwsi chrześcijanie spotykali się w świątyni. Tak jak my teraz. Modlili się, śpiewali. Może było jakieś dobre kazanie Piotra, czy może kogoś innego. Może Jan coś powiedział ku pokrzepieniu serc, ku zbudowaniu. Ale dalej czytamy, że oni spotykali się po domach. Ile osób zmieści się w domu? Zależy jaki, tak? W moim wyliczyłem, że 10 to góra. Żebyśmy tak normalnie mogli siedzieć. Ale kiedyś mieliśmy mieszkanie M2 i pamiętam, że grupa miała 30-40 osób. jeden się opierał na drugim i było fajnie. Ale jest to ograniczona liczba, nie bez powodu. Dlatego, że w tej małej grupie masz szansę zbudować głębokie relacje. To mogą być te cegły pod tobą i nad tobą, ale również i te z boku. I drodzy, kiedy zbudujemy te relacje, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy we właściwym miejscu wbudowani w Kościele. To ma kluczowe znaczenie. I wtedy Duch Święty przychodzi i zaczyna nam pokazywać, jaka jest rola moja w Kościele. Współczesny Kościół nie docenia roli, wartości relacji. Szybko. Dobra, skończyło się. Dobra, jeszcze tam tylko zapytam. Może wypiję kawę i do domu. Za tydzień może będę miał więcej czasu. Drodzy, chrześcijaństwo to są relacje. Kiedyś z żoną prowadziliśmy przez wiele lat grupę domową i potem zaniechaliśmy to. Ale gdzieś w moim sercu był ogień i powiedziałem sobie, nie, to jest ważne i potrzebne. To jest ważne i potrzebne dla mnie. Grupowicze myślą, że ja się męczę, że muszę tak co tydzień przygotowywać dla nich, być z nimi, ale powiem wam, że oni są dla mnie wielkim zbudowaniem. Dzięki nim w znacznym stopniu rozumiem Kościół, co przeżywa, w którym miejscu jest. Bóg mówi do mnie poprzez ich postawę, ich słowa, ich zachowania, ich modlitwy. To wszystko oddziałowuje na mnie. Chociaż myślą, że ja może jestem tą cegłą z dołu, ale ja jestem też tą cegłą z góry. To jest coś niesamowitego. Doceniajmy społeczność. Kościół to społeczność. Bardzo dotykają mnie słowa Pana Jezusa. Pójdź za mną. Dobrze, Panie, o 6 wpadnę, mam chwilę czasu. Oni pozostawili wszystko, poszli za Nim. Ja nie chcę powiedzieć, że masz rzucić pracę, rodzinę, a chodzi o pewną postawę, że po prostu jestem, chcę mieć społeczność z Jezusem i z Kościołem. Bo to daje szansę rozwoju, szansę błogosławieństwa. Kończąc, pozwólcie, że zwrócę się do osób, które dzisiaj przyszły do kościoła. Jeśli są takie osoby, pewnie są, które powiedziały, idę do kościoła. Może przyszedłeś pierwszy raz do kościoła, a może przyszedłeś już drugi raz, może przychodzisz już od 10 lat do kościoła. Słuchajcie, nie musicie już więcej przychodzić do kościoła. Dobra wiadomość? Nie musisz. Możecie się stać Kościołem. I wtedy już nie musisz chodzić, bo nim jesteś. Coś niesamowitego. Piotr napisał, wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Piotr użył tutaj słowa żywe, kamienie żywe. I tutaj jest zakodowana pewna informacja, na którą warto zwrócić uwagę. Bóg wbudowuje żywe kamienie. A więc jeśli chcesz być Kościołem, musisz stać się żywym kamieniem. Proste? Żywym kamieniem. W jaki sposób mogę stać się żywym kamieniem? Jakie warunki muszę spełnić, aby stać się żywym kamieniem? Co powinienem zrobić? Powiem ci, co ja zrobiłem. 35 lat temu. Upamiętałem się. Żyłem bez Boga. Bóg był ostatnią osobą, którą byłem zainteresowany w tamtych czasach. Żyłem sobie po swojemu, czyli w grzechu. Ale przyszedł dzień, kiedy uświadomiłem sobie, Bogdanie, dokąd idziesz? Bóg poprzez słowo uświadomił mi, że tańczę po kruchym lodzie, że potrzebuję Zbawiciela, że żyję w wiecznym potępieniu. I wiecie, pamiętam ten wieczór, kiedy upadłem na swoje kolana przed Bogiem. Nie widziałem Go, ale wiedziałem, że On jest, widzi mnie, zna każdą chwilę mojego życia. Powiedziałem: Boże, jeśli to, co tutaj jest napisane, jest prawdą, a myślę, że to jest prawdą, proszę, przebacz mi moje grzechy. Proszę, oczyść mnie z tych wszystkich plugawych rzeczy, których się dopuściłem w moim życiu. Proszę, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Powiedziałem: Panie, otwieram je teraz dla Ciebie. Cokolwiek się wydarzy, jakkolwiek będzie moje życie dalej wyglądać, chcę należeć do Ciebie. I chcę dalszą część mojego życia spędzić z Tobą. I wiecie, Bóg wysłuchał tą modlitwę. Tego wieczoru stałem z kolan jako sprawiedliwy. Bóg zdjął moje winy. Bóg wszedł do mojego serca. Bóg uczynił mnie żywym kamieniem. Stałem się nowym stworzeniem. Uczynił to w sposób doskonały. Do dzisiaj odkrywam, jestem zadziwiony tym, co Bóg wtedy uczynił dla mnie. Moje życie się zmieniło. Nie chcę powiedzieć, że było doskonałe, czy jest doskonałe, ale było już zupełnie inne. Przedtem żyłem dla siebie. Teraz staram się żyć dla Boga. Żyć z Nim i dla Niego. Zupełnie nowa jakość. Nowy kierunek. Coś niesamowitego. Dzisiaj możesz, jeśli przychodzisz do kościoła, nie masz pewności zbawienia. Młodzi ludzie, może od lat chodzicie do kościoła. Nie musisz chodzić do kościoła. Możesz się stać kościołem. I tam, gdzie będziesz, tam będzie kościół. Musisz tylko uczynić to, co ja uczyniłem. Odwrócić od swojego życia, może nawet w Twoich oczach bardzo pięknego, ale kiedy staniesz przed Jezusem, to ono nie będzie tak piękne. On jest naszym wzorem doskonałości, sprawiedliwości, świętości. I dlatego warto dzisiaj stanąć przed Nim i powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Zbaw mnie, przemień mnie. Uczyń mnie nowym stworzeniem. Chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. Jeśli tego pragniesz, dzisiaj jest dobry czas, aby to uczynić. Drodzy, pozwólcie, że jeszcze raz skieruję Waszą uwagę na tą cegłę. Kiedy zastanawiałem się nad tym, bo ta cegła była taką inspiracją do tego, czym się dzisiaj z Wami dzielę. I kiedy zastanawiałem się nad tą cegłą, przyszła mi taka myśl, że jest wielu chrześcijan, którzy są w miejscu jak ta cegła. Czują się bezużyteczni, niepotrzebni. Dlaczego? Ponieważ nie wbudowali się w Kościół. Nie zajęli tej przestrzeni, którą Bóg dla nich przygotował. Dlaczego nie wbudowali się w Kościół? Bo nie odkryli swojego miejsca w budowli. Nie zbudowali tej głębi, tej głębokiej, osobistej relacji z Kościołem. Oczywiście mowa tutaj o tych kilkunastu braci czy siostry. Co powinienem zatem zrobić, jeśli jestem w takim miejscu? Czy jest jakieś wyjście, czy Pan... No wiecie, dla tej cegły mam złą wiadomość. Budowa się skończyła. Jesteś niepotrzebna. Tak? Ale dla Ciebie mam dobrą wiadomość, jeśli jesteś w tym miejscu. Kościół to plac budowy. I Bóg ciągle buduje. I możesz powiedzieć: o, zmarnowałem trochę czasu. Muszę zajść do mistrza, niech mnie tam wklei z powrotem. Niech mnie tam wbuduje w to właściwe miejsce. Niesamowite. Czy nie jesteście wdzięczni Panu Bogu? Ileż to razy zawodzimy. Ale Bóg jest cierpliwy, łaskawy. I czeka na naszą decyzję. A kiedy ją podejmiemy, Duch Święty przystępuje do działania. Jak to zrobić praktycznie? Zachęcam Ciebie do jednej rzeczy. Poszukaj sobie grupę domową. Poszukaj sobie społeczność ludzi, którzy się co tydzień spotykają. Nie raz do czasu, na urodziny. Co tydzień, aby się modlić, aby mieć społeczność z sobą. Ludzie, którzy czują się rodziną. Którzy mówią, chcemy być sobą. Chcemy się wspierać. Chcemy się napominać. Tak, jeśli widzimy coś, to mówimy sobie. Czasami na uboczu, czasami mówimy sobie szczerze, przy stole, modlimy się o siebie nawzajem, okazujemy sobie miłość, szacunek, wsparcie. Jeśli potrzeba wyjąć portfel, wyciągamy, robimy różne rzeczy jako Kościół, jako właśnie ta mini społeczność. Ja tego, bracia, siostry, zachęcam was. Jeśli chcesz rozwijać się, chcesz się wbudowywać w Kościół, proszę, poszukaj grupę domową. To jest kluczowe i bardzo ważne. Obserwuję wszystkich moich grupowiczów od 2 lat. Niesamowity rozwój widzę w każdym z nich. Nie dlatego, że mają pastora za lidera. To nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy ze sobą. I Duch Święty działa, mówi, przemienia nas, wbudowuje nas. Jesteśmy coraz bardziej w tym właściwym miejscu i robimy to, co powinniśmy robić, do czego nas Bóg powołał. Drodzy, jest pewna rzecz, której wam nie pokazałem, jeśli chodzi o tą cegłę. Popatrzcie na nią. Tu są ślady spoiny. To nie jest cegła, która się gdzieś zagubiła. To jest cegła, która była w murze. Ona naprawdę służyła przez jakiś czas. Macie dowód rzeczowy. Co się stało? Dlaczego odpadła od muru? Dlaczego dzisiaj nie służy w tym murze? Myślę, ważne pytanie. Być może ktoś na tej sali jest, kto kiedyś tętnił życiem. Byłeś w murze, służyłeś, pracowałeś, pracowałaś. Kościół był najważniejszy, był twoim życiem. Ale potem coś się stało. Stopniowo, bęc. Odpadłaś. I zostały tylko ślady tego, że tak, byłem, zobaczcie, kiedyś byłem w murze, popatrzcie. Ja byłem w tym kościele, tak. Tak nawiasem mówiąc, czym jest, co obrazuje ta spoina, ta zaprawa? To jest miłość. Kościół jest spojony miłością. Jak mogę być spojony miłością, jeśli nie mam czasu na społeczność? Musi to być bardzo powierzchowne. Do budowania głębokiej relacji jest potrzebny czas i są potrzebni ludzie, bracia i siostry. I drodzy, może ktoś być w takiej sytuacji, że kiedyś wspominasz o tym, jak to było cudownie. Dzisiaj czujesz się na boku, nieużyteczny, niepotrzebny. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Bóg nie zmienił planów. Jego plany są aktualne. On czeka na Twoją decyzję. Na tą jedną ważną decyzję. Kościół jest w budowie. Wróć do swojego miejsca. Kościół jest w budowie, wróć do swojego miejsca. Powiem dosadniej. Twoje miejsce w budowli czeka na ciebie. Wróć. Powiem jeszcze bardziej dosadnie, wracaj. Wracaj, jesteś potrzebny, aby służyć i aby Tobie służono, aby Kościół mógł się budować. Drodzy, może ta cegła to taki prozaiczny obraz, ale wiecie, kiedy na nią popatrzyłem i kiedy o niej pomyślałem, przez tą cegłę Duch Święty przemówił do mojego serca. I chciałem się tym obrazem podzielić z wami. I chciałbym zaapelować do każdego z nas, abyśmy spojrzeli na siebie, na swoje życie i zadali sobie pytanie, w którym miejscu jestem. Czy jestem solidnie wbudowany w tej budowli, w kościele? I mogę powiedzieć tak, są cegły nade mną, są cegły pode mną, są cegły obok, spoina jest porządna, ta miłość jest głęboka, okazujemy sobie i mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy. Ale może jesteś w innej sytuacji, tak jak powiedziałem, może jesteś w sytuacji, gdzie chodzisz do kościoła, czyli tak naprawdę nie jesteś wbudowany. A może jesteś w sytuacji, w której nie odnalazłeś jeszcze swojego miejsca, narodziłeś się na nowo, przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, przyjąłeś chrzest wodny, ale mówisz, no dobre, Panie Boże, co dalej? Co ja mam robić? Tak, jednym z takich ważnych zadań jest, abyśmy szukali swego miejsca, abyśmy je odkryli. Nie musimy szukać, musimy je odkryć. To nie jest na zasadzie, kto znajdzie co lepszego, tylko każdy ma odkryć swoje miejsce. I wreszcie ta ostatnia grupa, byłeś, wiesz o czym mówię, ale gdzieś odpadłeś od muru. Bóg czeka na każdego z nas. Jeśli jesteś solidnie wbudowany, niech Cię Bóg błogosławi, trwaj w tym. Jeśli nie jesteś jeszcze wbudowany, jest czas, aby się modlić. Drodzy, powstańmy, aby się modlić. Stańmy przed naszym Panem. Wejrzyjmy w siebie. Ja chciałbym zaapelować do nas wszystkich, abyśmy pochylili nasze głowy, abyśmy zamknęli nasze oczy. A ja chciałbym zapytać, bo być może jest ktoś, kto chodzi do kościoła. Przychodzisz tutaj, ale szczerze z głębi serca musisz powiedzieć, masz rację, nie czuję się jedno z kościołem. Przychodzę, jest fajnie, fajne pieśni, fajni ludzie, ale nie mam pewności zbawienia. Jeśli jest taka osoba i dzisiaj chciałbyś powiedzieć Bogu, oto jestem, proszę, oczyść mnie z moich grzechów, chcę żyć z Tobą i dla Ciebie, chcę, aby Twój Święty Duch zamieszkał we mnie, to jest to najlepszy czas. Jeśli jest taka osoba, pochylmy nasze głowy, podnieś rękę jako sygnał dla mnie, że chcesz się modlić dzisiaj, chcesz powierzyć swoje życie Jezusowi. Jest jedna osoba, czy jest jeszcze ktoś, kto dzisiaj potrzebuje takiej modlitwy? Jest kolejna osoba, czy jest jeszcze ktoś? Zapytam jeszcze raz, jest kolejna osoba. Chciałbym zaapelować też do tych, którzy narodzili się na nowo, przeżyłeś może chrzest w Duchu Świętym, ale tak naprawdę szczerze przed Bogiem mówisz, Panie, nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Nie potrafię określić, co mam robić, jaka jest moja rola w Kościele. Chciałbym zachęcić, abyś za chwilę stanął przed Bogiem i powiedział, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Prowadź mnie. Odkryj przede mną. Chcę służyć w Twoim kościele. Chcę być przydatny. Chcę zająć miejsce, które przygotowałeś dla mnie. Chcę posługiwać tym, czym mnie obdarowałeś. Bardzo ważna modlitwa, bardzo prawidłowa modlitwa przed Bożym obliczem. Bóg ją na pewno wysłucha. Trzecia grupa to ci, którzy byli i kiedyś służyli, i wydaje ci się, że to już wszystko zamknięte, swoje zrobiłeś, Bóg już na pewno z tobą nie chce mieć nic wspólnego, albo nie chce cię co najmniej używać. Ale chcę ci powiedzieć, że nieodwołalne są dary i łaska Boża. Jeśli Bóg czymś, to czegoś nas powołał, to On jest w tym wierny. I możesz również dzisiaj stanąć i powiedzieć: Panie, oto jestem. Jeśli tylko chcesz, wracam i staję w miejscu, do którego mnie powołałaś, aby służyć według Twojej woli. Czy jesteśmy gotowi, aby stanąć przed Bogiem? Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twój święty Kościół, który sobie budujesz, który powołałeś, który jest ciałem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że każdy z nas narodzony na nowo jest tym żywym kamieniem, którego Ty wbudowałeś w swój żywy, święty Kościół. Dziękujemy Ci, że stanowimy Twoją budowlę, Twój Kościół, Twoją świątynię. Tak dziękuję Ci za każdą siostrę i za każdego brata. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty masz plan. Ty masz w swoich rękach plan budowy tego Kościoła. To nie jest plan pastora, starszych, kogokolwiek, ale to jest Twój plan i Ty go realizujesz według swojej woli. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś cudownym budowniczym. I tak, Panie, przychodzimy teraz. Modlę się o tych, którzy podnieśli swoje ręce, aby powiedzieć Tobie: tak, Panie, chcę, abyś mnie ożywił. Chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. Pragnę żyć z Tobą i dla Ciebie. Dlatego dzisiaj odwracam się od moich grzechów, od mojego bezbożnego życia i pragnę pójść z Tobą. Wyznaj Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, swoim Królem. On tutaj jest, na tym miejscu. Panie, modlę się o moich braci, moje siostry. Proszę, abyś mówił do naszych serc. Aby ten Kościół był wrażliwy na Twoje prowadzenie, bardziej wrażliwy na Twoje prowadzenie i abyśmy mogli chodzić według Twojej woli. I tak jak czytaliśmy z listu apostoła Piotra, abyśmy mogli przynosić chwałę Tobie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Król, że masz dobre myśli o nas i że jesteś gotów użyć każde gotowe do służby naczynie. Niech Tobie będzie chwała we wszystkim, Panie. Jesteś taki dobry i łaskawy dla nas. Amen.